Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Witam Państwa, Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Dzisiaj w audycji rozmawiać będziemy o przestępstwach internetowych. Jak się dowiedziałam, zmieniają się sposoby działania w tym zakresie. Do udziału w audycji zaprosiłam panią podinspektor Małgorzatę Barską, rzeczniczkę komendanta miejskiego policji w Zielonej Górze. Witam panią.
Witam pani redaktor, witam państwa.
I aspiranta sztabowego Pawła Nowaka z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Witam bardzo serdecznie.
Witam panią redaktor.
Pomysłowość przestępców nie zna granic.
Tak, to prawda. Sprawcy coraz częściej korzystają z nowych pomysłów, wdrażają je w życie. Stąd też my jako policjanci cały czas uczymy się tego, aby przeciwdziałać przestępczości. Czy to w internecie, czy też na żywo tutaj.
My skupimy się dzisiaj na przestępczości internetowej. Czy możemy jakoś sklasyfikować rodzaje tej przestępczości? Jakie to są zakresy?
W tej chwili trudno mi jest powiedzieć jednoznacznie, jakiego rodzaju to są zakresy. Mogę jedynie powiedzieć, że przede wszystkim sprawcy działający w internecie chcą wprowadzić w błąd pokrzywdzonych w celu wyłudzenia wszelkiego rodzaju danych. Jedną z form oszustw jest tak zwane oszustwo na sprzedającego OLX. Mianowicie pokrzywdzony wystawia ogłoszenie na portalu ogłoszeniowym OLX. Sprawca kontaktuje się z nim poprzez komunikator OLX, bądź też za pomocą aplikacji WhatsApp. Informuje sprzedającego, że jest zainteresowany kupnem danego towaru, po czym przesyła link z fałszywą stroną do płatności. Zazwyczaj w linku znajduje się informacja o tym, aby sprzedający podał swoje dane z karty płatniczej celem odbioru pieniędzy. W tym momencie, kiedy sprzedający poda te wszystkie dane, sprawca przy użyciu tych danych dokonuje płatności na zewnętrzne rachunki bankowe, wypłaca pieniądze przy użyciu płatności blikiem, bądź też dokonuje przelewu pieniędzy przy użyciu danych karty na inne zewnętrzne portale. To jest jeden ze sposobów. Innym sposobem jest oszustwo na tak zwany telefon z banku. Mianowicie sprawcy, jest to jedna bądź dwie osoby, dzwonią do pokrzywdzonego i przedstawiają się jako pracownicy banku. W toku rozmowy oszust informuje pokrzywdzonego o tym, iż na jego rachunku bankowym są dokonywane nieautoryzowane transakcje przelewów. Wobec powyższego sprawca wprowadza w błąd pokrzywdzonego i informuje, iż koniecznym jest zainstalowanie aplikacji bądź też oprogramowania w zależności od tego, z czego korzysta w danej chwili pokrzywdzony, czy jest to komputer, czy jest to telefon. Po zainstalowaniu aplikacji, jest to aplikacja na przykład AnyDesk bądź TeamViewer, sprawca ma pełen dostęp do użytkowanego przez pokrzywdzonego komputera bądź telefonu i za jego pośrednictwem uzyskuje dane do logowania na rachunek bankowy pokrzywdzonego. W tym momencie następuje szereg nieautoryzowanych, rzeczywistych transakcji dokonywanych przez sprawcę. Są to wypłaty gotówki, są to zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rachunku bankowym pokrzywdzonego. Stąd też pokrzywdzony traci wszelkie swoje oszczędności, jak również nierzadko ma dodatkowo do zapłaty pożyczkę bądź kredyt wzięty przez sprawcę.
W jaki sposób możemy się zorientować, że jesteśmy ofiarą przestępstwa albo za chwilę będziemy?
Generalnie trudno tu odpowiedzieć jednoznacznie na takie pytanie. Przede wszystkim powinniśmy, szanowni państwo, zwracać szczególną uwagę na to, jakiego rodzaju informacje do nas docierają, kto do nas dzwoni i przed dokonaniem jakiej w ogóle transakcji bądź też uruchomieniem jakiegokolwiek linku, który przesyłają nam osoby obce, należy w pierwszej kolejności skontaktować się telefonicznie, na przykład jeżeli chodzi o telefony z banków, to z bankiem. Podziękować za rozmowę, zadzwonić z numeru ogólnie dostępnego w sieci internet bądź też na dokumentach, jakie posiadamy w domu. Ewentualnie można osobiście stawić się do oddziału banku i tam sprawdzić taką informację. Jeżeli otrzymujemy na przykład z innych firm zewnętrznych, przykładowo SMS-y o niedopłatach, również zalecam telefon do danej instytucji bądź też osobiste stawiennictwo celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Bardzo często wtedy dochodzi do ujawnienia tego, iż ktoś chciał nas oszukać.
Czy mają państwo wiedzę taką, jakie osoby są w kręgu zainteresowań oszustów?
Z posiadanego przeze mnie doświadczenia mogę jednoznacznie stwierdzić, że są to osoby jak najbardziej przypadkowe. Jeżeli chodzi o sprzedaż na portalu OLX, Są to osoby, które zazwyczaj świeżo wystawiają ogłoszenie i w przeciągu kilkunastu, kilkudziesięciu minut otrzymują już pierwsze wiadomości z informacją o chęci zakupu danego towaru.
A jeżeli chodzi o banki, no to taka ciekawa jest historia. Bo rozumiem, że to jest kwestia numeru telefonu i przekonania tego rozmówcy, że jesteśmy pracownikiem banku.
Tak, nierzadko zdarza się, że sprawcy korzystają z bramek internetowych, za pośrednictwem których mogą dzwonić do nas z numerów tych samych, jakie są podawane przez bank. Gdyż w tych bramkach można wskazać numer, jaki ma się wyświetlić odbiorcy. Dlatego też, tak jak wspomniałem wcześniej, należy jednak zakończyć taką rozmowę i samemu zgłosić się telefonicznie bądź też osobiście do banku.
W którym momencie zdamy sobie sprawę, że jesteśmy ofiarami przestępstwa? I jak się potem zachować? Komu zgłaszać taką szkodę?
W przypadku zorientowania się, iż padło się ofiarą przestępstwa, należy niezwłocznie powiadomić telefonicznie bank bądź zgłosić się osobiście, gdyż tutaj zależy nam na czasie, aby zablokować dostęp do swoich pieniędzy na rachunku bankowym, a następnie pofatygować się do najbliższej jednostki policji i złożyć stosowne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
Czy udaje się Państwu zlokalizować, złapać przestępców?
Tak, w toku szeregu czynności, między innymi operacyjnych, udaje nam się złapać, zlokalizować niejednokrotnie szajkę, można powiedzieć. Nie jest to zazwyczaj jedna osoba, tylko cała grupa ludzi, którzy się tym procederem zajmują.
Jeszcze mnie interesuje coś takiego, jakbyśmy sobie mogli wyobrazić, jak to działa. No bo rozumiem, że jeden człowiek robi jakiś program komputerowy, który zabezpiecza, a drugi to potrafi odbezpieczyć. To jak to się dzieje i gdzie są ci sprawcy? Gdzie oni mają swoje bazy? Skąd nadają?
Sprawcy generalnie mogą znajdować się na terenie Polski, jak również poza granicami kraju, ponieważ w dobie internetu mamy stały dostęp do sieci z każdego miejsca na świecie. Przeważnie, jeżeli mówimy tutaj o naszych typowych oszustwach, sprawcy działają na terenie Polski w różnych miejscach praktycznie, gdyż sieć internet daje nam taką możliwość. Pragnę dodać, że sprawcy to nie tylko obywatele polscy, zdarzają się też obcokrajowcy. I w tym momencie chciałbym Państwu dodać, jeżeli otrzymamy podejrzany telefon z banku bądź innej instytucji, należy zwrócić uwagę na akcent, jakim posługuje się sprawca, gdyż niejednokrotnie nie jest to obywatel Polski i jesteśmy w stanie usłyszeć, że jest to obcokrajowiec.
Ja rozumiem, panie aspirancie, ten uśmiech taki na początku odpowiedzi, ponieważ wyobrażam sobie, że jeżeli na przykład starsza osoba, 70+, na przykład moja mama, odebrałaby taki telefon, to podejrzewam, że karnie by po prostu wszystko zrobiła, wykonałaby wszystkie polecenia.
Muszę się w tym momencie z panią nie zgodzić, ponieważ jeżeli mówimy tu o przestępstwach internetowych, to większość osób pokrzywdzonych jest w przedziale od 20 do 50 lat. Natomiast osoby starsze raczej rzadko korzystają z sieci internet, a jeżeli już, to często dzwonią do swoich bliskich w celu zapytania się bądź też poinformowania o zaistniałym zdarzeniu, żeby im pomóc właśnie. Dzięki temu ilość takich osób jest naprawdę niewielka.
Rozmawiamy po to, żeby ostrzec Państwa przed ewentualną możliwością tego oszustwa, czyli zachęcamy do bezwzględnej czujności.
Tak, to prawda. Serdecznie polecam Państwu, aby do każdej transakcji internetowej przygotować się. Najlepiej korzystać z komputera, gdyż na stronach internetowych, które są wyświetlane w komputerze, znajdują się wszystkie istotne informacje. Czy jest to strona bezpieczna? Jaki jest cały link do strony? Możemy wszystkie te dane odczytać. Natomiast na telefonie mamy ograniczoną przeglądarkę internetową. Wszystko jest uproszczone, stąd też wielu rzeczy nie jesteśmy w stanie zauważyć. Druga sprawa, jeżeli chcemy wystawić jakiś przedmiot na sprzedaż, należy w każdym momencie przeczytać, zapoznać się z regulaminem danego serwisu i przygotować się do takiej sprzedaży. W momencie, kiedy znajdzie się ten nasz kupujący i będzie zainteresowany sprzedażą, korzystajmy z podstawowych form przekazywania pieniędzy. Czy jest to płatność przelewem na rachunek, czy jest to płatność przelewem na telefon, ewentualnie pozostaje nam wysyłka towaru za pobraniem. Nie korzystajmy z innych form, gdyż zachodzi duże prawdopodobieństwo, że w tym momencie możemy zostać oszukani. W przypadku zakupu towaru, też przed zakupem, upewnijmy się, jakie są formy płatności, jakie są metody dostawy towaru i wtedy bezpiecznie kupujmy. A co najważniejsze, korzystajmy ze znanych nam serwisów i portali aukcyjnych i sprzedażowych.
Czy może nam Pan podpowiedzieć, jak rozpoznać takie dobre, uczciwe strony internetowe? Na co zwrócić uwagę?
Przede wszystkim, tak jak wspomniałem uprzednio, korzystajmy ze znanych portali aukcyjnych i ogłoszeniowych. Adres strony zawsze będzie oznaczony ikonką kłódeczki, czyli wiemy, że strona posiada wszelkie certyfikaty i zabezpieczenia.
Czyli kłódka, to jest ważne.
Przy adresie strony znajduje się kłódka i wtedy wiemy, że jest to bezpieczna strona.
Myślę, że w tym momencie dobrze by było, żebyśmy podkreślili fakt, żeby dokładnie czytać wszystkie informacje, które otrzymujemy ze swoich banków. Ostatnio wysyłają również informacje właśnie o niebezpieczeństwach, jakie mogą się pojawić na naszych kontach.
Tak, to prawda. Czy są to wiadomości mailowe, czy też informacje zamieszczane na aplikacjach bankowych, możemy się z tymi informacjami i pomocą dla klientów banków zapoznać. Tam zawarte jest szereg informacji, jak również ostrzeżeń na temat nowych, ujawnionych przez banki oraz policję oszustwach. Stąd też czytając takie informacje będziemy bezpieczniejsi na przyszłość.
Mówimy tutaj o portalach internetowych, które prowadzą sprzedaż, kupno. Bardzo wiele osób korzysta z tego, jest to bardzo wygodna forma, no ale okazuje się, że nie do końca bezpieczna. No to jak mamy się zachowywać? Na co zwrócić szczególną uwagę, kiedy chcemy dokonać takiej operacji?
Bądźmy rozważni przy szeregu transakcji w sieci internet na tych portalach. Mimo iż portal jest pewny, znany, niejednokrotnie gubi nas chciwość, lenistwo, powinniśmy zwracać baczną uwagę na to, w jaki sposób dokonujemy zakupu bądź też sprzedaży. Nie udostępniajmy osobom trzecim danych kart płatniczych, czy też w jakikolwiek inny sposób nie logujmy się do swoich rachunków bankowych poprzez system bankowości elektronicznej udostępniany przez linki, które podsyłają nam kupujący bądź sprzedający.
Czyli zawsze się logujmy tak, jak to zwykle robimy.
Tak, tak jak zawsze, czyli sami otwierajmy strony do banku, wpisujmy adres strony banku, wtedy dokonujmy transakcji na własnym rachunku bankowym. Nie podawajmy, tak jak wspomniałem, numerów karty płatniczej, bądź też nie logujmy się przez nieznane nam strony internetowe do banków.
To jest dosyć istotna informacja, szczególnie właśnie z tą kartą płatniczą, bo przecież mamy sposoby, tak jak już Pan wspomniał, płacenia jako polecenie przelewu. Także skorzystajmy z tych form płatności, które są nam znane i nie wymagają od nas dodatkowych czynności, których wcześniej nie wykonywaliśmy.
Tak, zgadzam się z Panią redaktor. Korzystajmy właśnie ze standardowych form płatności, bądź też otrzymywania tych płatności od innych osób. Czyli możemy podać numer telefonu, jeżeli mamy przypisanego do rachunku bankowego, możemy podać numer rachunku bankowego. To w żaden sposób nie wpłynie na to, aby sprawca mógł od nas wyłudzić jakiekolwiek dalsze dane umożliwiające kradzież pieniędzy z naszych rachunków bankowych.
O czym jeszcze musimy pamiętać?
Pamiętajmy o tym, aby nie przekazywać żadnych PIN-ów, loginów bądź też haseł do naszych rachunków, jak również kart płatniczych, gdyż w przeciągu kilku minut z naszych rachunków bankowych zginą wysokie sumy pieniężne. Pamiętajcie, szanowni państwo, żaden pracownik banku nie będzie nas prosił o dane bankowe typu login, hasło, data urodzenia, czy też inne dane wrażliwe, które mogłyby narazić nas na utratę pieniędzy z rachunku. Te dane pracownik banku posiada w komputerze i jest je w stanie wyciągnąć z systemu. Może nas zapytać o pojedyncze pytanie, które nie będzie wskazywało na to, iż sprawca będzie mógł zalogować się do naszego rachunku bankowego przez internet.
Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia i ostrzeżenia. W dalszej części audycji podinspektor Małgorzata Barska powie o innych, bardzo popularnych w ostatnim czasie przestępstwach internetowych i nie tylko.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Wracamy do rozmowy na temat przestępstw internetowych. Podinspektor Małgorzata Barska, rzeczniczka komendanta miejskiego policji w Zielonej Górze.
Innym z bardzo popularnych w ostatnich miesiącach przestępstw internetowych, tak możemy to nazwać, jest wyłudzanie kodu BLIK. Kod BLIK, taka łatwa płatność właśnie internetowa, jest bardzo popularna, zwłaszcza wśród młodych osób. To jest sposób na szybkie przesyłanie pieniędzy, niekłopotliwe. Generujemy tylko sześciocyfrowy kod, wysyłamy komuś z naszych bliskich i ta osoba może natychmiast wypłacić pieniądze z bankomatu, albo możemy w taki sposób też przelać komuś właśnie na numer telefonu pieniądze i wtedy to się odbywa bardzo szybko. Natomiast no niestety z tej metody korzystają także oszuści, czyli włamują się na konta internetowe naszych znajomych i wysyłają do wszystkich kontaktów w portalach społecznościowych, właśnie WhatsApp albo Messenger, wysyłają niby niewinne pytanie, czy mógłbyś mi pożyczyć, ponieważ nie wiem, brakuje mi pieniędzy, czy mógłbyś mi pożyczyć małą kwotę pieniędzy, więc taka prośba nie wzbudza naszych obaw, ponieważ jest to z reguły prośba o jakieś 100-200 zł. Oczywiście są tam różne legendy, nie wiem, zgubiłem dokumenty, zgubiłem torebkę, potrzebuję pożyczyć na bilet, może to być różna forma tych pytań. Oczywiście jest zapewnienie o tym, że pieniądze zostaną zwrócone. My wysyłamy ten kod BLIK, natomiast sprawca natychmiast wypłaca te pieniądze, bo stoi już przy bankomacie, wypłaca te pieniądze natychmiast z naszego konta. Okazuje się, że większość z nas właśnie dostając taką wiadomość, ponieważ to nie wzbudza naszych podejrzeń, nie zadzwoni i nie upewni się, czy rzeczywiście taka osoba wysłała tę wiadomość. I to jest właśnie pierwsza porada. Jeżeli dostajemy jakąkolwiek prośbę o pieniądze, nawet z konta naszych znajomych czy kogoś z naszych bliskich, musimy zadzwonić i osobiście upewnić się rzeczywiście, że to ta osoba wysłała do nas prośbę o pieniądze. Ponieważ to jest taka sama zasada jak przy tych oszustwach na wnuczka, o których mówiliśmy wcześniej. Nie może być tak, że ktoś dzwoni podszywając się pod bliskiego członka rodziny i twierdzi, że potrzebuje pieniędzy, a my wierzymy na słowo i jeszcze dajemy komuś obcemu, kto przychodzi po te pieniądze. Najpierw się upewniamy, czy rzeczywiście to ta osoba chce od nas pożyczyć pieniądze. Z reguły powinniśmy być bardzo ostrożni, jeżeli przychodzą jakiekolwiek wiadomości dotyczące pieniędzy, ponieważ drugą z bardzo popularnych form oszustw teraz w ostatnich miesiącach jest również wysyłanie SMS-ów albo wiadomości mailowych o jakiejś niedopłacie, na przykład niedopłacie do rachunku za energię czy za gaz. Oszuści udają, że są tą firmą, która nam przesyła energię czy przesyła nam gaz. Z reguły ta niedopłata to jest jakieś tam drobne pieniądze, 3-4 zł czy nawet 50 groszy. I jest oczywiście dla ułatwienia, żeby to jak najszybciej załatwić, dołączony jest link. Ten link prowadzi nas tylko i wyłącznie do fałszywej strony, gdzie są bardzo podobne do naszych banków ikonki właśnie tej bankowości elektronicznej. My klikamy, natomiast ta ikonka przekierowuje nas na fałszywą stronę stworzoną przez oszustów. Ta strona jest stworzona tylko po to, żeby wyłudzić nasze dane do logowania. Dlatego, tak jak mówił wcześniej tutaj mój kolega, musicie Państwo pamiętać, że logujemy się do konta bankowego nigdy za pomocą żadnych linków, które nam ktoś podesłał. Najbezpieczniej jest logować się zawsze na jednym komputerze, sprawdzić, czy rzeczywiście jest to strona bankowa, czy jest ta kłódeczka w adresie po lewej stronie, w adresie banku. I jeżeli gdziekolwiek logujemy się na jakimś innym komputerze, również napisać ten adres banku ręcznie, wpisać w klawiaturę, nigdy nie klikać w żadne podejrzane linki. Tak jak powiedziałam, oszuści tworzą te linki tylko i wyłącznie i te strony po to, żeby wyłudzić od nas dane. Dlatego to jest takie ważne. Inną z takich wiadomości może być też, z tym mieliśmy do czynienia w okresie przedświątecznym, że jak ludzie zamawiali dosyć dużo paczek, dużo zakupów internetowych też w czasie pandemii, że były SMS-y z informacją, że jest niedopłata do Twojej paczki. I to też tam właśnie jakaś 50 groszy, złotówka. A chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby kliknąć w ten link i żeby ten link nas przekierował do strony, która ma wyłudzić od nas dane do logowania się. Dlatego to jest takie ważne, żeby tego nie robić.
Jeżeli zorientujemy się, że coś takiego właśnie ma miejsce, to jak sobie w tej sytuacji poradzić? Bo podejrzewam, że jak powiemy, że trzeba dzwonić na policję, to będą Państwo tutaj mieli po prostu miliony telefonów codziennie.
W tej sytuacji, jeżeli mamy taki fałszywy SMS, który wiem, że jest po prostu fałszywką, nie reagujemy na niego, nie klikamy. Do przestępstwa nie dojdzie, jeżeli my nie wejdziemy w ten link, nie będziemy żadnych tam operacji dokonywać, nie będziemy pod tym linkiem żadnych wpisywać naszych danych, to przestępstwa w tym momencie nie dojdzie. To jest tylko jakby próba oszustów, żeby od nas takie dane wyłudzić, ale tak naprawdę jesteśmy bezpieczni, czyli po prostu usuwamy tego SMS-a, nie reagujemy na to.
Uświadomiła mi Pani właśnie teraz, że byłam w zagrożeniu, byłam potencjalną ofiarą takiego przestępstwa i przyznam się, że o ile na SMS-y i e-maile nie zareagowałam, po prostu je wyrzuciłam, to na informacje w Messengerze podjęłam rozmowę. I był dialog między tym rzekomym kolegą, ale kiedy ja powiedziałam, że dzisiaj nie mam czasu, zrobię to jutro, bo jestem zmęczona czy coś, to rozmowa się przerwała. I potem się pojawiła informacja od kolegi, że uwaga, uwaga, jest włamanie. Naprawdę, aż teraz zadrżałam. Czyli mimochodem uchroniłam się przed tym przestępstwem.
Dlatego mówiłam o tym, że dzwonimy i osobiście rozmawiamy.
Ja nie zadzwoniłam do tego kolegi.
Nie piszemy w tej wiadomości, w tym komunikatorze, dlatego że no, tam pod naszego znajomego podszywa się właśnie oszust. Tam trzeba zadzwonić i usłyszeć osobiście głos i usłyszeć zapewnienie, tak, to ja do ciebie wysłałem pieniądze, albo właśnie tak jak pani usłyszeć, że nie, to było włamanie na moje konto.
Technologicznie ciągle się świat rozwija, spotkamy się za pół roku czy za rok, to znowu coś nowego wymyślą przestępstwa, a państwo w tym wydziale do spraw walki z przestępczością gospodarczą no, ciągle starają się uniknąć, jakby zabezpieczyć nas.
Nas to naprawdę martwi, bo nie ma właściwie dnia bez zgłoszenia takich przestępstw, a to znaczy, że oszuści robią to masowo, tak? Czyli wysyłają te wiadomości do kilkuset osób na przykład w naszym regionie i wiadomo, że no nie wszyscy będą na tyle świadomi, że nie klikną, że nie dadzą się złowić na to oszustwo. I dlatego to jest tak ważne, żeby też o tym rozmawiać ze znajomymi, żeby przypominać wszystkim o tym. Bardzo zalecamy, czytajcie państwo ostrzeżenia, które macie na stronach internetowych waszych banków. Każdy bank wysyła takie informacje na temat bezpieczeństwa i jak się zabezpieczyć. Czytajcie również państwo dokładnie wiadomości, które do was przychodzą. Ja wiem, że się wszyscy spieszymy i na tym właśnie bazują oszuści i złodzieje, że my po prostu się spieszymy, nie czytamy do końca, właśnie, że wygodniej jest nam kliknąć w linki już o tych 50 groszach dopłaty zapomnieć, a tymczasem może się okazać, że stracimy naprawdę o wiele więcej, możemy stracić całe oszczędności z konta bankowego.
No, wydaje mi się, że też można zwrócić uwagę po prostu na zarządzanie tymi swoimi środkami. Przecież wiemy, ile mamy na koncie, jakie rachunki płacimy. Mniej więcej to kontrolujmy, to wtedy chyba jak coś się nadprogramowego zdarzy, to już będzie czerwona lampka.
No tak, tylko że wtedy to już jest za późno. My musimy zapobiegać, czyli musimy być ostrożni w tym właśnie, gdzie się logujemy do tego konta, na jakich stronach się logujemy, na jakich stronach podajemy nasze dane do bankowości elektronicznej. Bo jeżeli już pieniądze są wypłacone z konta, to znaczy, że to już gdzieś zrobiliśmy. Pamiętajmy też oczywiście o tym, że trzeba pilnować no, najzwyczajniej tych naszych kart płatniczych i bankomatowych, bo wciąż zdarza się coś takiego, że mamy zawiadomienia najczęściej od osób, które na przykład były w czasie wakacji gdzieś za granicą. Tam niestety w tych miejscowościach wypoczynkowych, zagranicznych, ten skanowanie karty przez nakładki na bankomaty zdarza się częściej. Pamiętajmy o tym, że naszej karty nigdy nie powinniśmy tracić z oczu, czyli nie ma takiej możliwości, że w restauracji dajemy kelnerowi, który idzie gdzieś tam tę płatność dokonywać. To my musimy albo podejść, albo on musi do nas podejść z terminalem płatniczym. Nie tracimy naszej karty z oczu, bo wtedy może się właśnie odbyć to zeskanowanie paska magnetycznego i potem okazuje się, że ktoś wypłaca pieniądze z naszego konta.
Myślę, że tutaj przestępcy korzystają z naszej niefrasobliwości, z momentu rozluźnienia, jesteśmy na wakacjach i tam weseli w towarzystwie, a karta gdzieś tam podróżuje po restauracji. Na
tak, dlatego no to jest ważne i pamiętajmy też o tym, że jeżeli nam się zdarzy kradzież karty lub zagubienie karty płatniczej, czy bankomatowej, czy kredytowej, to warto gdzieś mieć zapisany numer telefonu, pod którym mamy zastrzec tę kartę. Musimy to zrobić jak najszybciej.
Pani Małgorzato, a co z telefonami naszymi, które są przecież komputerami niemalże i ostatnio przecież zegarki nosimy takie, którymi też możemy płacić i które spełniają właśnie takie różne funkcje, między innymi dostępem do banku.
No jeżeli nasz telefon czy nasz zegarek jest jednocześnie naszym portfelem, to tym bardziej musimy dbać o to, żeby go nie zgubić, żeby go nie pozostawić w jakimś obcym miejscu. Po prostu musimy mieć świadomość tego, tak, że te narzędzia też mogą posłużyć, że ktoś to może ukraść nasze pieniądze.
Korzystając z naszej rozmowy, z obecności w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze, zapytam jeszcze, jak się mają przestępstwa, o których już wcześniej mówiliśmy, czyli na przykład oszustwa na wnuczka i oszustwa czy kradzieże mieszkaniowe.
Tak jak mówiliśmy, pani redaktor, że oczywiście oszuści razem z rozwojem technologii myślają coraz nowsze przestępstwa, ale niestety te stare typy oszustw mają się bardzo dobrze. Mieliśmy w Zielonej Górze ostatnio dwie takie historie, kiedy starsze osoby wpuściły do mieszkania złodziei. Jedna grupa pod pozorem tego, że są jakieś dofinansowania do badań lekarskich starsza osoba wpuściła. Oczywiście okazało się, że były to dwie kobiety. Jedna z tych kobiet zajęła rozmową starszą panią, a druga w tym czasie oczywiście przeszukała mieszkanie, ukradła emeryturę, kilka tysięcy złotych. Natomiast w drugim przypadku mieliśmy tradycyjną też metodę na wodociągi, czyli przyszły dwie osoby, sprawdzając podobno jakość wody, bo jest brudna woda. Jedna z tych osób wysłała starszą panią mieszkankę do kuchni, sama teoretycznie była w łazience sprawdzając wodę. Oczywiście się okazało, że w tym czasie przeszukała mieszkanie i również ukradła z kredensu odłożone tam pieniądze. Powtarzamy to od wielu, wielu lat. Nie wpuszczamy obcych osób do naszych mieszkań pod żadnym pozorem, pod pozorem żadnej legendy. Jeżeli ktoś z pracowników wodociągów do nas przychodzi, to sprawdzamy najpierw dokumenty, czy rzeczywiście jest to osoba z wodociągów, lub też dzwonimy do firmy, która nam dostarcza wodę. Mamy na rachunkach numer telefonu i sprawdzamy, czy faktycznie ktoś przychodzi. Jeżeli ktoś z administracji przychodzi do naszych domów, naszych mieszkań, administracja o tym wcześniej informuje, że będą takie wizyty. Jeżeli mieszkamy sami, a mamy obawy, że ktoś może obco do nas wejść, poprośmy sąsiadkę czy sąsiada, żeby nam towarzyszył w czasie tego spotkania. Tak? I wtedy jesteśmy zabezpieczeni. Jak jest starsza osoba sama w domu, pod żadnym pozorem nie powinna nikogo do siebie wpuszczać. Nie chodzi NFZ, nie chodzi służba zdrowia, nie oferuje żadnych darmowych leczenia, żadnych dofinansowań do leczenia. Tak działają tylko oszuści. Oszuści zawsze bazują na tym, że chcemy mieć jakieś korzyści, my też sami, albo chcemy jakoś zaoszczędzić pieniądze, czy chcemy coś kupić taniej. To jest niestety tylko i wyłącznie metoda oszustów i złodziei.
Już na zakończenie zapytam jeszcze o takie przestępstwa, które niosą za sobą poważne, czy mogą nieść za sobą poważne konsekwencje. Myślę tutaj o kradzieży tablic rejestracyjnych. Jak się zorientowałam, jest to dosyć częste przestępstwo.
Obecnie coraz więcej miejsc jest monitorowanych. Monitoring jest w większych miastach, monitoring jest również na wszystkich stacjach benzynowych. Dzięki temu mamy możliwość przejrzenia nagrań i na przykład sprawdzenia, jakie samochody poruszały się w danym miejscu. Stąd złodzieje, ci, którzy specjalizują się w kradzieży na przykład paliwa ze stacji benzynowych, czyli tankowaniu i odjeżdżaniu, bardzo często kradną tablice rejestracyjne po to, żeby móc je na chwilę zamontować, ukraść na stacji paliwo i później odjechać. Te tablice przepadają. Owszem, później policjanci sprawdzają, że te tablice w systemie nie pasują do tego samochodu, który był na monitoringu, no ale właśnie to jest ta metoda złodziei, bo to umożliwia im na pewien czas odwleczenie w czasie, tak, od ścigania przez policję. Tablice rejestracyjne mogą niestety służyć również do poważniejszych przestępstw, tak, dlatego że, tak jak powiedziałam, z miasta są monitorowane. Policja sprawdza te nagrania w pobliżu miejsc zdarzenia. Przestępcy chcą z tego skorzystać, żeby właśnie odlec w czasie to ściganie. Dlatego jeżeli ktokolwiek ukradł Państwu tablicę rejestracyjną, jedną czy dwie, prosimy, zgłaszajcie to jak najszybciej. Taka informacja musi dotrzeć do policji, żebyśmy wiedzieli, że ktoś może się taką tablicą posłużyć.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moim gościem była podinspektor Małgorzata Barska, rzeczniczka komendanta miejskiego Policji w Zielonej Górze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu.
Był z nami również aspirant sztabowy Paweł Nowak z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dzisiejszą audycję zrealizował Hubert Pietroński. Dziękuję bardzo za współpracę. Do usłyszenia. Elżbieta Wozowczyk-Leszko.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.